Także dzisiaj wieczorem będzie można pozostać w kontakcie i się trochę poczaić razem na tym miejscu. Wierzymy, że będzie to dobry czas. Dla mnie jest wielką radością, że mogę być razem z rodziną między wami i organizatorom. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Zaraz po wykładach wraz z rodziną pakujemy się i jedziemy usługiwać młodzieży, która teraz jest na zlocie w Żorach. I jeżeli pozwolicie, to chętnie zabierzemy od was pozdrowienia do młodzieży. Tak, można. Bardzo, bardzo będę rad. Wiem, że tutaj są rodzice niektórych, no nie powiem dzieci, no dzieci, młodzieży, która tam jest. Dobrze, żeby nie przeciągać, hasłem tegorocznego kongresu jest stwierdzenie tutaj za mną wypisane: Kościół w świecie i świat w Kościele. To tak troszkę prowokacyjnie i słusznie i daje do myślenia. Podejrzewam, że zgodzimy się co do dwóch rzeczy. Że im więcej Kościoła w świecie, tym lepiej. I im mniej świata w Kościele, tym też lepiej. Ale żeby umieścić to nasze rozważanie w pewnym kontekście, chciałbym nawiązać do słów, które już były czytane na tym miejscu, a mianowicie do Ewangelii Jana, do 17 rozdziału. I przypomnijmy sobie wersety, które już były czytane. One właśnie mówią o relacji chrześcijan, naśladowców Pana Jezusa i świata. Ewangelia Jana, 17 rozdział, od 13 do 18 wersetu. Pan Jezus, modląc się do Ojca, rozmawiając z Nim w modlitwie, tak mówi: ale teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. Gdy człowiek oddaje swoje życie Bogu, Bóg daje mu, mówiąc oczywiście obrazowo, nowy paszport. Otrzymuje inne obywatelstwo. Przestaje być obywatelem tego świata, rozumianego jako pewnej wartości czy pewnego systemu wrogiego Bogu, nieprzyjaznego Bogu, a staje się obywatelem Królestwa Bożego. I z takim paszportem może wejść do nieba. To ciekawe, nie mamy czasu o tym mówić, ale ciekawa jest kwestia właśnie obywatelstwa. Gdzie są takie kraje, o których obywatelstwo my, na przykład Polacy, bardzo się staraliśmy, może już teraz to coraz mniej, ale potrafimy nazwać różne państwa, gdzie staraliśmy się jako rodacy, żeby mieć właśnie paszport tego kraju. Bo jak będziemy mieli, to przed nami będą drzwi otwarte. Będziemy dopiero mogli żyć tak, jak byśmy chcieli. I Bóg daje nam w duchowym sensie taki właśnie paszport. Jesteśmy ludźmi nie z tego świata, jak ja powiadam, troszkę z przekąsem, nie z tej ziemi. I to jest pociecha dla nas, gdy patrzymy do lustra, możemy popatrzeć, że jesteśmy nie z tej ziemi. Dzięki Bogu, nasz dom nie jest tutaj, ale nasz dom jest w niebie. Ale Pan Jezus, tak jak też słyszeliśmy, nie modlił się o to, że człowiek, gdy odda życie Bogu, żeby był wzięty od razu do nieba, ale pozostawił nas. I zobrazowaniem tego pozostawienia jest przypowieść między innymi o pszenicy i konkolu. To jest 13 rozdział Ewangelii Mateusza. Nie będziemy czytać, ale dla tych z was, którzy chcieliby sobie później tam zajrzeć, wspomnę, to jest Mateusz 13, Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. I tam czytamy o tym, że pewien człowiek zasiał dobre ziarno na swojej roli. Przyszli jego słudzy i patrzą, że tam coś nie bardzo wyrosło. To znaczy, widać, że wyrosła pszenica, ale wyrósł też konkol. I się dziwią, co się stało, dlaczego tak się stało. I gospodarz odpowiada, no, że przyszli źli ludzie i zasiali konkol na to pole. I później Pan Jezus, gdy już byli na osobności, wyjaśnia swoim uczniom znaczenie podobieństw. Jeżeli ktoś z nas nie rozumie Biblii albo nie rozumie kazania, które gdzieś tam słyszy, to może siebie poklepać po ramieniu i może powiedzieć, jestem jak jeden z apostołów. Oni też nie rozumieli. I Pan Jezus, żeby im wstydu nie robić, to im tłumaczył na osobności. Więc im też tłumaczy na osobności. Oni przychodzą, Panie, no wyjaśnij nam, o co tam chodzi z tą pszenicą i konkolem. I pamiętacie, co Pan Jezus powiedział? Powiedział, tym, który sieje, jest Syn Człowieczy. Rolą jest, co? Jest świat. Dobrym ziarnem zasianym są synowie królestwa. A tym złym jest diabeł, który zasiewa swoje złe nasiona. Nie będziemy tego rozważać, chcę wydobyć z tej przypowieści jedną myśl. Ty i ja jesteśmy specjalnie rozsiani po tym świecie. Bóg posiał nas. Posiał nas na takie, a nie inne osiedle, do takiego, a innego kraju, do takiego, a nie innego miasta, do takiej wioski. Posiał nas do takiej, a nie innej szkoły, na taką uczelnię, do takiego, a nie innego miejsca pracy. On nas posiał. I my mamy tam być. Mamy pewną rolę do wypełnienia właśnie w tym miejscu. Pamiętam, kiedyś jeden z pastorów opowiadał, jak ktoś do niego przyszedł z taką prośbą modlitewną. Mówi, pastorze, nie mogę wytrzymać już w pracy, bo ja jestem jedyny wierzący tam. No i a oni tak brzydko mówią i tak się zachowują w ogóle. A ty wiesz, no tak ciężko jest. Ten pastor ze zrozumieniem powiedział, no mogę jak najbardziej zrozumieć, że może być tobie ciężko. Ale wybacz, nie będę się modlił z tobą o to, o co prosisz. Tamten zdziwiony mówi, dlaczego? Mówi, to jak? Jedyne świadectwo ma zniknąć z tamtego miejsca. Ty jesteś zasiany przez Boga na to miejsce, aby wypełnić tam od Boga daną tobie misję. Bo my, chrześcijanie, nie tylko, że pracujemy, wypełniamy nasze obowiązki zawodowe, ale my też z sobą coś niesiemy. Mamy każdy z nas pewną misję do spełnienia. Zgodzicie się? Ja tak potrzebuję waszej pomocy, ja tak lubię, jak jakoś tak możemy się uśmiechnąć do siebie, czasem coś powiedzieć, to wtedy mi pomaga. Może wam przeszkadza, ale jakoś no, poradzimy, wierzę. Kościół. Też troszkę o tym mówiliśmy. Co to jest Kościół? Kto to Kościół? Co to Kościół? Słyszeliśmy, że Kościół to nie budynek z wieżą. Myśmy organizowali niedawno pewną imprezę u nas w zborze i wynajmowaliśmy tam jakieś takie namioty do cateringu. I Pan, jadąc już do nas, się pyta, no, żeby opisać, jak dojechać do naszej kaplicy. I mój współpracownik mu tłumaczy, a mówi, no dobrze, to ja będę szukał wieży z zegarem. A on mówi, no tak się składa, my nie mamy wieży żadnej z zegarem. No ale to takie skojarzenie gdzieś. Ja często ludziom, gdy przygotowujemy ich do chrztu, zadaję takie podchwytliwe właśnie pytania. Bo przecież gdy mówimy dzisiaj Kościół, to ludziom zasadniczo Kościół to kojarzy się z budynkiem. No my nie mówimy idę do Kościoła, my mówimy inaczej. My idziemy do zboru. A ja z przekąsem czasem powiadam, nie można pójść do zboru. To zbór schodzi się na jedno miejsce. Dzisiaj zbór zjadł śniadanie i potem zbór przyjechał na jedno miejsce. Razem zbór się modli, uwielbia Boga, słucha Bożego Słowa, a potem zbór się rozjedzie. Rozjedzie się samochodami, autobusami i będzie posiany tam, gdzie Bóg posiał. I to jest rola każdego z nas, bo Kościołem przecież my jesteśmy, nieprawdaż? To nie jest jakiś taki byt nieokreślony. Gdy wstaniesz jutro rano i zajrzysz do lustra, możesz sobie powiedzieć, jestem Kościołem, to ja. Teraz Kościół myje twarz i potem idzie. Oczywiście to pewne uproszczenie, ale wszyscy stanowimy Kościół. No dobrze, teraz w tym kontekście umieśćmy temat zasadniczy naszego dzisiejszego porannego rozważania. Kościół wonnością i listem Chrystusowym. Otwórzmy wspólnie list do Koryntian. Będzie to drugi list świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Jeśli się nie mylę, to nawet drugi rozdział. I przeczytajmy od 14 wersetu. Drugi list świętego Pawła do Koryntian, drugi rozdział. Od 14 wersetu. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Zaiste, myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życia ku życiu, a do tego, któż jest zdatny. Apostoł Paweł to niezwykła postać i można by wiele o nim mówić. List, z którego zaczerpnęliśmy ten fragment, też jest niezwykły. Bo okazuje się, że apostoł Paweł musi się tłumaczyć. Musi się bronić. Przed kim? Jaki wróg go atakuje? No to wdzięczni Koryntianie. Gdy apostoł Paweł przyjechał do Koryntu, poznał tam Akwilę i Pryscyllę i z nimi razem zamieszkał, ponieważ potrafił wytwarzać namioty i razem pracowali, ale w sabaty chodził w synagogi i rozprawiał i zwiastował Ewangelię. I to właśnie w Koryncie Bóg przemówił do niego tymi słowami, którymi czasami my dodajemy sobie zachęty. Nie bój się, nie milcz, bo mam jeszcze wielu ludzi w tym mieście. I czytamy, że jeśli dobrze pamiętam, że apostoł Paweł tam był gdzieś 1,5 roku i zwiastował Ewangelię. I dzięki temu zwiastowaniu Ewangelii narodził się zbór w Koryncie. I w tym zborze w Koryncie to był chyba zielonoświątkowy zbór. Czytamy, że tam wszystkie charyzmaty się manifestowały, że piękne rzeczy się działy, ach i och. Ale też od żadnego innego zboru chyba Paweł tyle nie wycierpiał, co właśnie od nich. Ach ci zielonoświątkowcy. I właśnie drugi list jest taką obroną apostoła Pawła. On się tłumaczy z pewnych rzeczy. I powiada tutaj, używając pewnego obrazu, do którego chciałbym, abyśmy się teraz zwrócili. Komentatorzy biblijni powiadają, że najprawdopodobniej Paweł właśnie w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, odwołuje się do pewnej niezwykłej uroczystości, która miała miejsce w Rzymie, gdy zwycięski dowódca wracał z jakiejś wyprawy wojennej. Nie, to nie była zwykła wyprawa wojenna i tam były pewne warunki, które trzeba było spełnić, ale nie będziemy w to wchodzić. To był tak zwany triumf rzymski. Gdy najpierw szli przedstawiciele władzy, senatorzy, później byli prowadzeni muzycy, oni śpiewali, grali, potem związani jeńcy z podbitego kraju, dowódcy, władcy, książęta, potem znowu szli trębacze, szli kapłani, którzy z kadzideł właśnie rozgłaszali, jeśli tak można powiedzieć, rozpraszali woń. A za nimi jechał na pięknym rydwanie zwycięski wódz, a za nim jego armia, która na jego cześć wznosiła okrzyki zwycięstwa. Ach, to musiało być przeżycie. Tak sobie wyobrażam. Stać na takim wozie, a to człowiek zwycięzca. I apostoł Paweł chce nam coś zakomunikować i powiada, to właśnie w Chrystusie Bóg dał nam zwycięstwo. I my razem z Nim idziemy w tym triumfalnym pochodzie. I nikt ani nic nie jest w stanie Go powstrzymać. I chociaż to On walczył, a nie my. On walczył? A my nie. Mamy udział w Jego zwycięstwie. Nie jest to piękne? I nikt nie może Go zatrzymać. Gdy kapłani tymi kadzidłami machali, roznosiła się woń. Pewien miły zapach. No właśnie, ale dla jednych był to zapach zwycięstwa. Dla tej armii, która powracała do domu, wreszcie zobaczą swoich bliskich. Wreszcie zniknęła groźba utraty życia. Ale dla innych ta woń oznaczała śmierć. Dla tych jeńców. Oni wiedzieli, że gdy przyjdą do Rzymu, gdy staną w odpowiednim miejscu, będą musieli stanąć może twarzą w twarz ze zwierzętami dzikimi. Różnych metod Rzymianie używali. I podobnie jest z Ewangelią. Ewangelia to z jednej strony można powiedzieć dobra nowina dla tych, którzy ją przyjmują. Którzy oddają swoje życie Bogu. Ona niesie życie, niesie radość, przemianę, nadzieję. Ale dla tych, którzy odrzucają tę Ewangelię, staje się poselstwem śmierci duchowej. Dla jednych więc jest to zwycięstwo, dla innych porażka. Piąta Księga Mojżeszowa, 30 rozdział, 19 werset zawiera takie słowa. Położyłem dziś przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył Ty i Twoje potomstwo. To jest 5 Mojżeszowa 30, 19. Bóg stawia przed człowiekiem wybór. Powiada, dzisiaj możesz wybrać między życiem albo śmiercią, między błogosławieństwem albo przekleństwem. Wybór należy do ciebie, ale jeśli ja miałbym ciebie do czegoś zachęcić, zachęcam cię, wybierz życie, abyś żył. To jest Boże serce. Bóg chce błogosławić, Bóg chce zmieniać życie człowieka. No dobrze, wróćmy do tego obrazu wonności. Apostoł Paweł napisał tutaj, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego. Dalej powiada, myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród ludzi. I teraz czas na zadanie sobie pytania. Czym pachnie moje życie? Czym pachnie Twoje życie? Jesteśmy wonnością Chrystusową, jest napisane. Chrystus znaczy namaszczony. Ten, który został namaszczony. W Starym Testamencie w różnoraki sposób namaszczano, wylewano oliwę na głowę namaszczanego. Rozchodził się zapach. Czym pachnie Twoje i moje życie? Tak jak powiedziałem tydzień temu i dziś też mogę powiedzieć, tak o zapachach to może raczej taki temat dla kobiet. Kobiety się lepiej znają na zapachach. Ale myślę, że i mężczyzna szanujący się rozpozna zapach na przykład smacznego obiadu. Więc może i dla mężczyzn też? Jak to jest z zapachami? Po pierwsze, myślę, że zapach zmienia atmosferę. Zgodzicie się? Gdy wchodzimy do czyjegoś mieszkania, to odczuwamy jakiś zapach. Każde mieszkanie każdego z nas ma jakiś zapach. Mam nadzieję, że przyjemny. Aczkolwiek nie wszystkie mieszkania mają przyjemny zapach. Ja mam takie doświadczenie z dzieciństwa. Moja babcia była kobietą, która bardzo lubiła pomagać innym. No i ponieważ ona lubiła pomagać innym, więc ja z bratem byliśmy posłańcami tej pomocy. I mieszkała taka jedna pani, za rogiem starsza pani, która nieczęsto wychodziła z domu, ale mieszkała z licznym towarzystwem. Mieszkała w towarzystwie, nie wiem, gdzie chyba z 10 psów. I podejrzewam, że gdyby tam wparowała policja dla zwierząt, to by zrobiła porządek. Myśmy bardzo nie lubili tam chodzić, dlatego że przed wejściem trzeba było wziąć głęboki oddech, wejść, dać to, co mamy dać, uśmiechnąć się, pokiwać głową i jak najszybciej wyjść stamtąd. Czym pachnie moje i Twoje życie? To dobre pytanie. Po drugie, myślę, że w naturze zapachu jest oddziaływać na otoczenie. I zapach nie musi się zmuszać do tego. On po prostu tak działa. To jest w jego naturze. Tak jak w naturze drzewa owocowego jest wydawać owoce. Ja jeszcze nie usłyszałem żadnej jabłoni albo gruszy, która by się spinała, żeby wydać owoce. Nie wiem, czy może widzieliście kiedyś, idąc sadem, jak jakaś taka grusza się... I tak nad gałęziach pojawiają się te owoce. Pojawiają się... Nie, to się odbywa tak naturalnie. Tak zwyczajnie. W naturze drzewa owocowego jest wydawać owoce. A w naturze zapachu jest oddziaływać na otoczenie. Czym pachnie Twoje i moje życie? I nie pytam o wodę toaletową albo kolońską, którą żeśmy się dzisiaj wypsikali. Podobno niektóre nawet trzymają cały dzień. A inne mają takie właściwości, że ho, ho. Kolejną rzeczą dotyczącą zapachów jest to, że najintensywniejszy z nich wygrywa. Zgodzicie się? Na przykład, jeżeli Jest takie miejsce w naszych mieszkaniach, gdzie szczególnie lubimy używać zapachów zakupionych. One mają zwalczać te nieprzyjemne, które w tamtym miejscu się wydobywają. Zwalczamy jeden zapach drugim zapachem. Czym pachnie twoje życie? Co jest najsilniejszym zapachem twojego życia? Gdy idziemy przez ten świat, stykamy się z różnymi zapachami. I naturalnie pomiędzy tymi zapachami odbywa się walka. Który zapach wygra? Łatwo powiedzieć, który wygra. Najintensywniejszy. Ten wygra. Jeszcze jedna jest właściwość zapachu, o której chciałbym powiedzieć. Wiecie, zapach trudno zamknąć. Trudno przed nim zaryglować drzwi. Trudno coś, co pięknie pachnie, jakoś tak zrobić, żeby ten zapach się nie wydobywał. On po prostu przenika. My Polacy słyniemy z tego, że robimy znakomite kiełbasy. I reszta świata nam zazdrości. No i gdy my, rodacy, jedziemy za ocean do naszej rodziny, którą kiedyś los rzucił, i oni nie mają tej radości, jaką my mamy, że sobie możemy takie piękne i smaczne kiełbaski zajadać, to jest pokusa, żeby tam coś im zabrać. Ale jest pewien problem, bo gdy człowiek zbliża się już tym samolotem do ziemi obiecanej, trzeba wypełnić deklarację. Czy przewozi pan, pani jakąś żywność?
Oczywiście, że nie.
No ale na lotniskach są pewne zwierzątka, które potrafią znakomicie rozpoznawać zapach polskiej kiełbasy. I pewna moja znajoma wiozła właśnie taką cudną kiełbasę polską, czosnkiem doprawianą. Możecie się domyśleć, co się stało. Zapach trudno zatrzymać. On wyjdzie z nas, z ciebie i ze mnie. Więc pytanie jest, co z nas wyjdzie? Co za zapach wychodzi z twojego i mojego życia? Kiedyś, gdy jechaliśmy z rodziną właśnie do Stanów, by odwiedzić rodzinę mojej żony, na lotnisku zawsze tam pytają, skąd państwo przylatują, więc powiedziałem do tej pani, że z Polski, ale muszę panią zasmucić, mówię, nie mam żadnej porządnej polskiej kiełbasy. Ona popatrzała na mnie, a ja mówię, wiem, żeby mi pani zabrała. No, niech pan idzie. Czym pachnie twoje i moje życie? Pieśń nad pieśniami. To księga piękna, księga o miłości. Księga, którą interpretujemy jako obraz miłości między oblubieńcem i oblubienicą, między Kościołem i Chrystusem. I jest to księga pełna zapachów. Wiecie, szukam tej księgi. Wiecie, gdzie ona jest? O, widzicie, tu podpowiadają mi bracia. Oni zawsze są tacy mili i pomogą. Gdy ktoś tutaj stoi, to wie, że ma ich zawsze, oni wesprą dobrym słowem, zachętą. Także naprawdę bardzo to jest miłe. Księga Pieśni nad Pieśniami, pierwszy rozdział. Przeczytajmy od drugiego wersetu. Tu jest pewien obraz i chciałbym, żeby ten obraz przemówił dzisiaj do nas. Żebyśmy odnieśli ten obraz do naszej relacji z Chrystusem. I wiem, że taki obraz ma swoją niedoskonałość, ale no cóż, jak z każdym obrazem bywa. Niech mnie pocałuje pocałunkiem ust swoich. Ach, Twoja miłość jest słodsza niż wino. Wyborna jest wonność Twoich olejków. Twoje imię jak najlepszy olejek do maści. Dlatego miłują Cię dziewczęta. Pociągnij mnie za sobą. Pobiegnijmy. Wprowadź mnie, o Królu, do swoich komnat, abyśmy mogli się radować i weselić Tobą, upajać się Twoją miłością bardziej niż winem. Słusznie Cię miłują. Słusznie naszego Pana miłują, bo jest niezwykły. My mamy takie powiedzenie polskie: kto z kim przystaje, takim się staje. I tutaj jest wezwanie, taka prośba: pociągnij mnie do swojej komnaty. Chcę przebywać z Tobą, chcę się upajać Twoją miłością, chcę nasiąknąć Twoimi zapachami. Chcę pachnieć Tobą. Chcę, aby ci ludzie, którzy są wokół mnie, mogli odczuć ten właśnie zapach. Wiecie, my czasami, gdy wracamy do domu, pachniemy miejscem, w którym byliśmy. Jeśli ktoś pójdzie gdzieś na kawę ze znajomymi do jakiejś kawiarni, całkiem możliwe, że wróci do domu, ale nie będzie kawą pachniał. Będzie pachniał papierochami. Szczególnie ci, którzy nie palą, potrafią to od razu wyczuć. Następnego ranka nawet powąchają. Cudowny zapach kawy. Rodzice się pytają, gdzie byłeś? Czasami dramatyczna sytuacja się może rozegrać, bo żona czuje, że mąż pachnie inaczej. To nie są jej perfumy. Gdzie on był? Gdzie byłeś? No właśnie. To, gdzie jesteśmy, to, z kim jesteśmy, sprawia, że nasiąkamy tymi zapachami. Poprowadź mnie, o Królu, do Twojej komnaty. Chcę być z Tobą. Chcę nasiąknąć Twoim zapachem. Przebywając z Chrystusem, nasiąkamy Jego wonnością. Jak to ktoś kiedyś śpiewał, i to będzie widać, to będzie słychać i to będzie czuć. A jaka jest ta wonność Chrystusowa? Oczywiście to temat pewnie rozległy. Chciałbym chociaż taką namiastkę zapachu Chrystusowego zaproponować. Jest to zapach owocowy. Czytamy o nim w liście do Galacjan. Najpierw są wymienione zapachy zepsutych owoców, a potem są wymienione zapachy owocu Ducha. List do Galacjan, 5 rozdział, 22 werset. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. To kilka Bożych zapachów. Czym pachnie Twoje i moje życie? Żyjąc z Jezusem, naturalnie emanujemy Jego zapachy. Nie musimy się wysilać jakoś tak. No, teraz rano się tak budzimy, ledwo co tam zdążymy coś na ząb włożyć, po policzku przed wyjściem. Pamiętaj, jesteś chrześcijaninem, dzisiaj się zachowuj. No,
i tak idziemy spięci, żeby się zachowywać jak chrześcijanie.
Czy ktoś z nas tak robi? Nikt z nas przecież tak nie robi. Wyłazi z nas w ciągu dnia to, co w nas jest. Wyłażą te zapachy, te wonności, które tam mamy. Czasami chcemy coś tam ukryć, nie? A tu nas ktoś... A my zaraz... I od razu nieświeży oddech. A z oddechem to też różnie bywa, wiecie. Kiedyś były takie szkolenia dla doradców duchowych na ewangelizację. I jednym z punktów była dbałość o higienę ust. Sugestia nawet była taka, jakiej kiedyś udzielił osiołek pewnemu zielonemu stworowi. W co trzeba zainwestować? W tiktaki trzeba zainwestować. No właśnie, wiecie, my, wierzący ludzie, dbamy o zdrowie, więc się zdrowo odżywiamy. Cebulka, czosneczek. I tak przychodzimy na nabożeństwo. Chwała Panu! Co wychodzi z twojego i mojego życia? Kościół to my. I to jest dla nas, śmiertelników, niezwykła propozycja Boża, żeby pachnieć Bogiem. Żeby tam, gdzie my się pojawiamy, ludzie mogli wyczuwać taki niezwykły jakiś... No coś... Co jest z tym facetem? No? Co z nią jest? Coś... Wiecie, Kościół to my. I dobrze wiemy, że nie zawsze wydajemy taki zapach, jaki byśmy chcieli, jaki Bóg by chciał. Czasami się zdarzy w domu jakiś zdechły szczur. Nie? To aluzja do pewnego filmu, może oglądaliście go. Polecam serdecznie. Polski tytuł to Boża Interwencja. O, tak się nazywał. No i właśnie w tym domu... takiego trenera, o którym jest ten film, zaczęło pachnieć nie tak, jak trzeba. Ja mówię, coś tam się wydarzy, coś się stoi, coś pachnie i cuchnie. Co prawda oglądając film, no nie czujemy tego zapachu, bo jeszcze takich nie ma CD, co by jednocześnie uwalniały zapach, ale wszystko pewnie przed nami. No i w końcu mąż znalazł jakiegoś zdechłego szczura. I żona się przestraszyła. Wiecie, czasami tak jest, że w naszym życiu coś tam się zepsuje, jakiś owoc się zepsuje. A jak się coś psuje, zlecą się muchy, zaraz zapach nie taki, jak trzeba. Tak czasami jest. Pewien kaznodzieja, mówiąc o naczyniach, jakimi mamy być, to list do Tymoteusza. Tam są naczynia szlachetne i pospolite, gdzie w każdym domu jest śmietniczka. Bo chociaż tak elegancko wyglądamy, to wszyscy produkujemy śmieci. No jakby to nie patrzeć. I potrzebujemy naczynia, żeby te śmieci trzymać. I jak latem się otworzy taką w kuchni śmietniczkę, to się z niej wydobywa woń. Czyli czasami, jeżeli człowiek wierzący nie uważa na siebie i staje się taką śmietniczką, to też od razu można wyczuć. Czy zaraz zionie jakimś negatywizmem, jakąś krytyką, jakąś goryczą. Wystarczy, że ktoś tylko kilka słów powie, a już się roznosi coś, co jest w jego sercu. Kiedyś słyszałem taki wykład. Człowiek opowiadał o tym, że pojechał z usługiwaniem do jednego ze zborów. I tam, gdy wchodził do tej kaplicy, czuł jakiś taki nieprzyjemny zapach. I nawet się pyta, mówi, słuchajcie, wy macie jakiś problem z gazem czy z czymś? Coś nie tak z instalacją? Mówi, nie, wszystko jest okej. Okazało się, że nikt nie wyczuwa tego zapachu, tylko on. Nie wiedział za bardzo, jak ma to zrozumieć, o co chodzi. Ale później, gdy usługiwał, poprzez jego usługę Bóg też objawił mu pewne problemy, jakie były w tym zborze. I ludzie pokutowali przed Bogiem. Tam były różne małżeństwa, jakieś skłócone. I Bóg w piękny sposób wyprowadził z tego błogosławieństwo. I gdy wychodził z tej kaplicy, w tym samym przedsionku czuł zapach róż. Bóg potrafi zmienić twój i mój zapach. Jeżeli dzisiaj może ten zapach nie jest taki, jakbyś chciał, jakby Bóg chciał, nie martw się. Bóg jest w stanie zmienić twój i mój zapach. Do dobrego zapachu potrzeba trochę higieny. I to Bóg nas uzdalnia do tego, abyśmy nim pachnieli. To nie jest z nas, ale to z Niego. Był przywołany ten fragment. Chrystus w was. Nadzieja chwały. Można by to inaczej powiedzieć? Chrystus w nas. Gwarantem pięknej wonności. Im więcej Chrystusa w tobie i we mnie, tym piękniej nasze życie będzie pachnieć. I to nie będzie coś sztucznego. Pamiętam, brat Sardaczuk kiedyś na wykładach na temat ewangelizacji mówił, że to nie ma być tak, że my tu się zepniemy od czasu do czasu. Mówi, że nasi sąsiedzi mówią, o zobaczcie, ci znowu tacy mili, pewnie mają jakąś ewangelizację, znowu nas będą chcieli zaprosić. My mamy żyć pośród ludzi, a oni mają mieć możliwość przekonać się, jak pachnie Bóg, jaki On jest. Pan Jezus, gdy wygłaszał kazanie na górze, zawarł tam takie słowa. To jest 16 werset. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi. O tym będzie mowa jeszcze później, podczas kongresu. Ale ta końcówka. Aby ludzie czuli w was Chrystusowy zapach i chwalili Ojca waszego, który w niebie jest. Aby ludzie widzieli wasz styl życia i aby to sprawiało, że powiedzą, no chyba ten Bóg jednak musi być. No bo przecież taki był gbur z niego, a jak zaczął chodzić do tego dziwnego kościoła, to jaki miły się zrobił. Nawet jego dzieci mówią dzień dobry. Coś podejrzanego. Coś mi tu pachnie. A czym pachnie? Przez nasze życie Bóg pragnie, aby rozchodziła się woń Chrystusowa. I to chyba czas na przerwę. 15 minut przerwy nawet. Tak więc życzę udanej przerwy.